Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zapraszamy do pokoju gościnnego. Witają się z wami
Asia
i Gienek.
Kto, mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła, niechaj umie spać, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów w sosen szumie. Tak żyłem.
Ten cytat z wiersza Juliusza Słowackiego znajduje się na grobie, w którym pochowane jest serce marszałka Józefa Piłsudskiego na cmentarzu na Roście w Wilnie. Właśnie do tego miejsca pielgrzymowała grupa studentów z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, aby świętować odzyskanie niepodległości. Po drodze zwiedzili również Truskienniki, ulubioną miejscowość uzdrowiskową marszałka, leżącą nad Niemnem, oraz Troki, gdzie w zabytkowym kościele Najświętszej Maryi Panny przed obrazem Matki Bożej Trockiej modlili się tacy Polacy jak Stefan Czerniecki, król Jan Kazimierz i król Jan III Sobieski. Natomiast punktem kulminacyjnym były obchody Święta Niepodległości w Wilnie. Jak się okazuje, świętować można na różne sposoby, na przykład biegając. O tym opowiedzą nam nasi goście, a są nimi Marta i Marcin, studenci dziennikarstwa.
W drugiej części audycji Alek i Marysia opowiedzą o tym, jak świętowali 11 listopada w Warszawie na Marszu Niepodległości.
Słuchacie pokoju gościnnego w Radiu Maryja. Rozmawiamy na temat obchodów Święta Niepodległości w Wilnie. Jak wyglądały same obchody? Czy moglibyście nam powiedzieć, jak wyglądał ten dzień odzyskania niepodległości w Wilnie?
Także warto tutaj wspomnieć przede wszystkim o sztafecie niepodległościowej, którą rozpoczęliśmy przy kościele Piotra i Pawła w Wilnie. Stamtąd taką grupą młodzieży ruszyliśmy w stronę cmentarza na Roście. Bardzo mi się podobało tam, gdyż było czuć taki patriotyzm. Wszyscy razem nieśliśmy dumnie flagi, biegliśmy w stronę tego cmentarza. Cóż mogę tam jeszcze opowiedzieć? Bardzo mi się też podobało wkroczenie tam już, gdy dotarliśmy do celu. Dużo ludzi, dużo polskich patriotów stało tam i czekało na nas. Bili po prostu nam brawo. To też sprawiło, że czułem taką dumę narodową. Gdy już tam przybyliśmy, dostałem tak jakby propozycję pójścia w delegacji, złożenia kwiatów pod pomnikiem matki marszałka Piłsudskiego oraz tam, gdzie złożone zostało jego serce. To też było dla mnie takim nowym doświadczeniem. Naprawdę warto było dla takiego momentu tam być.
Ja może jeszcze dodam, zanim przejdziemy do samego momentu, powiedzmy na Roście, że ta sztafeta, o której mówi Marcin, to był bieg młodzieży harcerskiej i patriotycznej, który właściwie zaczął się już w Warszawie 7 listopada pod przewodnictwem księdza harcmistrza Dariusza Stańczyka, i uczestnicy tego biegu pokonali około 510 km, właśnie zaczynając od Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie i biegli śladami powstańców listopadowych i styczniowych, również przez Polskę, jak również i przez Litwę do Wilna. A jeśli chodzi już o sam moment ten, kiedy przybyliście na cmentarz na Roście, jak to wyglądało tam?
Właśnie jeżeli chodzi o sam moment przybycia, był bardzo pozytywny. Wielu ludzi, wiele polskich flag, czuć było dumę narodową. Wszyscy byli bardzo dobrze przygotowani. Ustaliśmy obok grobów z flagami. Bardzo też mi się podobała postawa młodych ludzi, szczególnie harcerzy. Tutaj chciałem wspomnieć o jednym z harcerzy. Nie wymienię go z imienia, bo naprawdę go nie znam. Stał obok mnie. Gdy obchody się zakończyły, wszyscy zauważyli, że zabrakło nam hymnu Polski na tym spotkaniu i zapadła cisza. Władze po prostu nie zaintonowały hymnu i właśnie ten harcerz, który stał obok mnie, nakazał wszystkim stanąć w postawie do hymnu i zaintonował go, co bardzo się spodobało wszystkim obok. Mazurek Dąbrowskiego brzmiał bardzo głośno i wyraźnie wśród wszystkich młodych ludzi. Ten moment naprawdę był bardzo piękny i to zapamiętam.
Ale to był taki spontaniczny gest z jego strony, tak?
Tak. Nikt nie zaintonował tego z oficjalnych władz. Było bardzo to przykre, ale jednocześnie podbudowała mnie postawa tej polskiej młodzieży, która tam się znajduje, że człowiek młody, odważny, sam z siebie postanowił zaintonować ten hymn.
A jak wam się wydaje, dlaczego nie został zaintonowany hymn przez oficjalnych organizatorów tego świętowania?
Właśnie ciężko to stwierdzić. Można pomyśleć, że może ci ludzie się trochę boją, może reakcji, może tych ludzi, którzy żyją wokół nich i nie czują się Polakami. Naprawdę ciężko to stwierdzić, gdyż przybywając tak, myśleliśmy, że to jest takie naturalne, normalne.
Mhm. A jeśli chodzi może też o całą waszą pielgrzymkę do Wilna, czy były jakieś miejsca, które wywarły na was największe wrażenie?
No to na pewno bycie pod samą Ostrą Bramą, gdzie widnieje napis Matko Miłosierdzia, pod twoją obronę uciekamy się. I właśnie tam oddaliśmy się Matce Bożej w kaplicy ostrobramskiej, do której weszliśmy po kolanach. Celebrowaliśmy tą mszę świętą i niezwykłe było to, że udało nam się ją celebrować w czasie, kiedy był tam odpust. Sama kaplica jest bardzo mała i przy obrazie Matki Bożej Miłosierdzia, dzięki temu, że ona jest mała, mogliśmy poczuć jeszcze większą więź i naszą wspólną i z Matką Bożą Ostrobramską.
A na samą górę wspominałeś, że wchodziliście na kolanach.
Tak.
Jak to wyglądało? Dużo było tych schodków? Ciężko było?
Czy ciężko było? No, myślę, że nie było to jest aż tak ciężko, chociaż przy naszym zmęczeniu i w czasie pielgrzymowania samego był to jakiś trud, żeby oddać się, może jakaś pokuta dla niektórych.
Mhm.
No też ja mogę wspomnieć też takie miejsce, które mi utkwiło w pamięci. No to był kościół Piotra i Pawła, świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, z którego też ruszaliśmy na sztafetę i też chciałem opowiedzieć o nim, jak wyszliśmy do środka. Naprawdę bardzo piękny kościół, polecam tam, jeżeli ktoś będzie w Wilnie, to naprawdę warto wejść. Kaplica jest śliczna. Jeżeli wchodzimy do środka, możemy dostrzec, że jest w stylu barokowym, wszędzie są piękne rzeźby. Pani, która nas oprowadzała, mówiła, że jest ich około 2000, co jest naprawdę czymś wspaniałym, bo to, co tam się wchodzi, jak się zobaczy, to jest naprawdę coś pięknego. Wspominam o tym dlatego, że tam też znajduje się boczna kaplica. Patronuje jej święty Marcin, mój imiennik. Jest on patronem rycerzy i żołnierzy. I też właśnie dzięki temu, że tam byłem, poznałem jeszcze bardziej historię świętego Marcina, co też umocniło tak jakby moją więź z nim. Bardzo się z tego cieszę. Też warto wspomnieć też taką historię, która jest związana z tym kościołem, którą przedstawia taka ogromna łódź wisząca nad ołtarzem, która symbolizuje historię, w której miał pojawić się na ołtarz z kryształowych kolumn. Jednak nie dotarł on na miejsce, gdyż po prostu zatonął. I też jakby z tym wiąże się historia tego kościoła, że kościół sam jest sam sobie czymś bardzo pięknym i mógł być jeszcze piękniejszy.
A ta łódź, rozumiem, symbolizowała, tak?
Tak, po prostu to był symbol tego, że po prostu człowiek, który sponsorował ten kościół, ten Michał Kazimierz Pac, hetman wielki litewski, naprawdę bardzo kochał Boga, chciał jak najpiękniejszy kościół stworzyć po jego zburzeniu we wcześniejszych czasach.
A jak już jesteśmy przy, powiedzmy też, tych wielkich Polakach, jak Hetman Wielki Litewski, czy może znalazło się coś, jakaś postać, którą, o której słyszeliście, że pochodzi z Wilna, usłyszeliście tam na miejscu, czy może jakieś było wydarzenie, czy jakiś element architektury, który obudził was w jakiś szczególny sposób dumę z bycia Polakiem?
Nie możemy zapomnieć o błogosławionym księdze Michale Sopoćko, dzięki któremu przede wszystkim odbyła się nasza pielgrzymka za jego wstawiennictwem. Był to spowiednik świętej Faustyny. I to za jego wstawiennictwem też został namalowany przez profesora Eugeniusza Kazimirowskiego obraz Jezusa Miłosiernego, Jezu, ufam Tobie.
Czy udało wam się pomodlić przed tym obrazem?
Tak, udało.
Bo z tego co wiem, to są jeden z tych obrazów znajduje się w Łagiewnikach, drugi właśnie
tak,
w Wilnie.
W Kościele Świętego Ducha, ale udało też nam się celebrować mszę świętą w kaplicy, w której był malowany sam obraz, w kaplicy błogosławionego księdza Michała Sopoćko. I właśnie jest to niezwykła postać, ponieważ święta Faustyna spowiadała się u różnych spowiedników, którzy jej tak jakby nie uwierzyli, a on nie widział, a uwierzył sam też ubrany w szatę, pozował tak jakby przed malarzem do obrazu i to było niezwykłe.
A jak już wspominałaś o tym, że obchodziliście, że rozmawialiśmy o tym, że obchodziliście to święto niepodległości na cmentarzu na Roście. To jest stary polski cmentarz pochodzący z XIX wieku. Czy może tam są pochowani jacyś wielcy Polacy? Albo czy jakie było w ogóle wasze wrażenie, kiedy byliście w tym miejscu?
Tak, na cmentarzu na Roście, jak już Marcin wcześniej wspominał, spoczywa matka marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest tam również jego serce. Spoczywa tam jego małżonka Maria. Z wielkich Polaków jest również ojciec Juliusza Słowackiego oraz profesor Joachim Lelewel, czyli autorytet Adama Mickiewicza, naszego wieszcza narodowego.
I też, wydaje mi się, że też jego wykładowca, tak? Z Uniwersytetu Wileńskiego.
Wileńskiego, tak. I sam cmentarz na Roście ma niezwykły klimat. Jest to cmentarz wojskowy. Są tam groby. Groby są stare, które takich naprawdę nigdy wcześniej nie widziałam grobów, które mają tak różnorodne kształty. I będąc tam, możemy się przenieść we wcześniejsze czasy.
Marcin, a czy w twoim przypadku było jakieś miejsce, które, czy jakieś wydarzenie, które w tobie szczególnie wzbudziło dumę z bycia Polakiem?
Tak, na pewno było nawet kilka. Też pierwszym, jaki mi się właśnie przychodzi do myśli, to na pewno te zaintonowanie hymnu przez tego harcerza. Już wspominałem o tym, ale naprawdę warto to przypominać, że młodzi ludzie żyjący w innym kraju po prostu mają odwagę i mają siłę po prostu rozpocząć hymn.
Może powiemy też o tym, że zaintonował całe 4 zwrotki i wszyscy zaśpiewali razem z nim, czyli wszyscy je znali. Nieraz u nas nawet na obchodach śpiewamy tylko 2 w Polsce, a tam śpiewaliśmy aż 4.
A czy, jeszcze tak wracając do tych wielkich Polaków, czy mieliście okazję zobaczyć jakieś miejsca związane z takimi Polakami, którzy pochodzą z Wilna, jak Adam Mickiewicz, jak
tak,
Juliusz Słowacki?
Tak, mieliśmy właśnie. Byliśmy w miejscach, w których mieszkał Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, czy też Ignacy Krasiński. Może też musimy też wspomnieć o Ponarach, gdzie jest to miejsce zagłady w czasie wojny, w latach 41-44, Żydów, Polaków przez policję niemiecką i litewską.
Ponary, wspomnijmy, to jest dzielnica Wilna, a w tym lesie ponarskim właśnie ta kaźń, o której mówisz, się odbyła. Pamiętacie, ile ludzi tam zostało zamordowanych?
Około 100 tysięcy, w tym 70 tysięcy Żydów, około 20 tysięcy Polaków. Byli tam również Białorusini, Ukraińcy, komuniści, rosyjscy. I chodząc po tym cmentarzu, czuję się lęk, strach. Widzieliśmy tory, którymi zostali przywożeni właśnie osoby zamordowane. Były one mordowane w sposób zamordowane przez strzał.
No trzeba też dodać, że w przypadku polskich ofiar byli to przedstawiciele polskiej inteligencji i także żołnierze Armii Krajowej, którzy walczyli o niepodległość Polski. Kończymy już naszą dyskusję na temat Wilna. Dziękujemy bardzo za wasze wspomnienia i zapraszamy na przerwę, a po przerwie będziemy rozmawiać na temat wspomnień z Marszu Niepodległości z wczoraj. Do usłyszenia.
W chacie pokoju gościnnego w studiu są ze mną Marysia i Alek. Opowiedzcie mi proszę, dlaczego wzięliście udział w święcie niepodległości w Warszawie?
Więc moja decyzja była uwarunkowana tym, że w tamtym roku byłam już na tym marszu i brałam udział i zdecydowałam, że również w tym roku pojadę, ponieważ jako patriotka mam taką wewnętrzną potrzebę, aby w ten dzień szczególnie zamanifestować ten swój patriotyzm. I myślę, że to był wspaniały sposób, żeby tam zjednoczyć się razem z tymi tłumami Polaków, bo to były tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, od najmłodszych po młodzież i starszych. Także myślę, że to był dobry sposób, aby to święto tak przeżyć.
Według ciebie, Alek?
Jeżeli chodzi o mnie, to byłem akurat pierwszy raz i miałem po prostu taką wewnętrzną potrzebę, żeby w końcu iść na ten marsz i uczcić pamięć naszych przodków, którzy w przeszłości przelewali za nas krew i naprawdę to było wspaniałe uczucie uczestniczyć w czymś takim.
A jakie były twoje pierwsze wrażenia właśnie? Byłeś pierwszy raz, co czułeś, kiedy byłeś z tymi ludźmi?
No, szczerze mówiąc, ciarki mnie przeszły w momencie, kiedy zobaczyłem ogrom tych ludzi i bardzo mi się spodobało to, że kibice na co dzień przeciwnych drużyn potrafią po prostu w ten jeden dzień niepodległości się tak zgrać, iść razem w tłumie, wspomagać się i śpiewać razem z jakieś właśnie hasła patriotyczne. No, coś niesamowitego.
A mnie ujęło bardzo, jak był odśpiewany hymn polski. Te tłumy, które śpiewały hymn polski, po prostu ciary mnie przeszły w tym momencie, jak te tłumy krzyczały ten hymn wspaniały. Jak to w waszych odczuciach było?
No ja podobnie, tak jak i ty, mogę powiedzieć, że no, serce się raduje, widząc takie tłumy ludzi. No i przede wszystkim no, najwięcej młodych ludzi, bo o tym trzeba powiedzieć, że najwięcej to byli ludzie w naszym wieku.
i taka nadzieja, że jednak ta, no chyba idziemy w dobrym kierunku i możemy liczyć chyba na dobrą przyszłość naszego narodu, bo jeżeli widzimy, że jest tak dużo młodych Polaków, dla których ważne są takie wartości jak Bóg, honor i ojczyzna, myślę, że to już jest dobry początek dla nas.
Bardzo mi się podobało to, że były cztery zwrotki odśpiewane, cały hymn w pełni swojej świetności, że po prostu ludzie pamiętają te wersy, zwrotki, i to było dla mnie coś niesamowitego, bo nawet powiem to, we wcześniejszych latach, jakbym na przykład uczestniczyłem tam w apelach szkolnych, czy w technikum, czy tam w gimnazjum, to zazwyczaj było te dwie zwrotki, a tutaj ludzie sami jeszcze odśpiewali tą całość i podoba mi się to, że jest ta zachowana póki co ta tożsamość narodowa, że młodzi ludzie dbają o to.
Czyli to cię zaskoczyło, bo mnie właśnie to nie zaskoczyło, bo mnie właśnie najczęściej śpiewali cztery zwrotki i nie było to dla mnie dziwne. A jak przebiegał sam marsz?
No mogę powiedzieć, że z tego, co zaobserwowałam, no to jest powiedziane, że jest to marsz pokojowy i takim marszem był. Przez no, większość trasy no, nic się nie działo. Wiadomo, że tam ludzie wystrzeliwali race i tego typu rzeczy, ale to było wszystko dla takich potrzeb, że tak powiem, estetycznych, żeby być zauważanym. I ludzie z flagami, z biało-czerwonymi opaskami na ręku, no to było widoczne i marsz był widoczny w Warszawie, gdzie no na przykład kiedy patrzyłam na okna tam bloków czy jakichś tam budynków, które znajdowały się w pobliżu, no tych flag było bardzo mało i no i sporadycznie na niewielu tych mieszkaniach można było te flagi zobaczyć. Nawet były takie okrzyki w trakcie marszu: warszawiacy, gdzie są wasze flagi? Bo można by powiedzieć, no najważniejsze miasto w naszym kraju, no stolica, a ludzie o to nie dbają, nie pamiętają o tym. No jednak dzięki Marszowi Niepodległości jednak Warszawa stała się biało-czerwona.
A mógłbyś, Alek, opowiedzieć też o tym, jakie między innymi skandowali teksty podczas marszu?
Bardzo podobało mi się to, że została już jeszcze tej powojennej Polsce troszeczkę śpiewali też w naszej pamięci żołnierze wyklęci. Bóg, honor i ojczyzna, również duma narodowa duma. No tutaj już taki ostrzejsze hasło, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści oraz raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę. I muszę jeszcze dodać, że no, co mi się też niestety nie spodobało, to że pewne hasła zawierały niecenzuralne słowa, gdzie no, podczas takiego marszu powinno się przede wszystkim dbać o czystą, piękną polszczyznę, która jest naprawdę wspaniałym językiem. A no tu niestety, ale muszę powiedzieć, że się zawiodłem troszeczkę.
Ale to głównie organizatorzy skandowali, ale to oni nie mówili o tych przekleństwach. To raczej chyba
bardziej wychodziło od samych uczestników.
Tak, właśnie uczestnicy bardziej chyba inicjowali to. A czy zdarzały się jakieś niebezpieczne momenty podczas marszu? Bo ogólnie był pokojowy, ale czy było tak czasami, że można było trochę się wystraszyć?
To znaczy tak, no akurat w moim przypadku no, nie doświadczyłam takich sytuacji, aczkolwiek wiadomo, te wystrzały petard mogły no, chociażby no, przestraszyć na pewno. No aczkolwiek w tym akurat fragmencie marszu, w którym szliśmy, nie było takich sytuacji. Chociaż słyszało się, że były jakieś tam zamieszki, aczkolwiek no, nie były w porównaniu do tego, jak wielki był marsz, to nie były liczne grupy ludzi. Ale aczkolwiek zdarzyły się. Jednakże myślę, że wiadomo, jak na każdej uroczystości, jak na każdym tym marszu, znajdą się takie grupy, które przyjeżdżają tam nie po to, żeby manifestować swój patriotyzm. I oni nie są patriotami, ale przyjeżdżają po to, żeby no właśnie po prostu, żeby się, nie wiem, żeby zrobić jakąś zadymę, coś w tym stylu. Ale to naprawdę są no, nieliczne przypadki.
No ja nie do końca zgodzę się z Marysią, bo napotkaliśmy nawet jednego człowieka w kominiarce, na dodatek bez buta, i musieliśmy na dodatek go uspokajać, bo niedaleko jak leżała jakaś tam szklana butelka, no to trzeba było powiedzieć. ale generalnie było spokojnie, bo rzeczywiście szliśmy w tej środkowej części, gdzie naprawdę było spokojnie i manifestowaliśmy pokojowo, no to muszę powiedzieć, że jedynie ta sytuacja.
A jak według was zachowała się ochrona marszu podczas tego marszu? Czy odegrała dobrą rolę, czy spełniła swoje zadanie?
W mojej opinii to naprawdę są wspaniali ludzie i podziwiam ich odwagę, naprawdę, bo spiąć cały taki marsz, w dodatku byli tak doskonale zsynchronizowani wtedy, kiedy trzeba było, to naprawdę było widać tą interwencję i robili to profesjonalnie. Co mi też się bardzo spodobało, że w pewnym momencie, jak marsz został przyblokowany, to stworzyli taki jakby żywy mur, połączyli się sznurkiem i przeprowadzili po prostu osobę gdzieś tam, żeby sobie spokojnie przeszli. I naprawdę podziwiam ich odwagę, bo to wcale nie jest łatwe zadanie, bo oni są właściwie w samym centrum wydarzeń między młotem i kowadłem i jeszcze zachować w taki sposób zimną krew, to jest dla mnie coś niesamowitego.
Czy według was, mimo tych wszystkich niuansów, mimo tych wszystkich kłopotów, jakie są, marsz dzieli czy jednoczy nasz naród?
Myślę, że jednoczy, aczkolwiek znajdą się zawsze takie osoby, które prowokują i trzeba powiedzieć, że prowokuje także policja, bo widziałam właśnie podczas wczorajszego marszu, kiedy atakowali, po prostu zaczepiali niewinne osoby, które gdzieś tam sobie przechodziły. Widzieliśmy nawet sytuację, którą udało nam się nagrać, kiedy to grupa policjantów zaczęła pukać do drzwi jednego z autobusów, który już praktycznie miał odjeżdżać. Wyciągnęli wszystkich, którzy się tam znajdowali. Doszło nawet do pewnych pobić. No i zostali przeszukani, niewinni ludzie.
No są nawet filmiki, bo miałem okazję poznać jednego młodego chłopaka, który po prostu nagrał parę filmików, gdzie na przykład uczestniczy marszu po prostu chronili niewinną osobę, która miała kłopoty i chcieli jakoś tam zainterweniować, że ten policjant zostaje tą osobę, a tu granat po prostu poleciał już z gumowymi kulkami, żeby po prostu rozproszyć ludzi.
Dziękuję wam bardzo za te wasze wypowiedzi.
Przed nami jeszcze kącik formacyjny, ale zanim do niego przejdziemy, poprosimy jeszcze wszystkich uczestników, wszystkich naszych gości o krótkie jedno zdanie podsumowania.
No to, o czym warto wspomnieć, jeżeli chodzi o moją wypowiedź, to, żebyśmy nigdy nie zapominali, że nie jesteśmy Polakami tylko w Polsce, tylko również za granicą, że w innych krajach żyjemy również i jednoczmy się w tym.
Ja chciałam się poprawić i powiedzieć, że oryginał obrazu Jezu, ufam Tobie znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie, a wcześniej znajdował się w Kościele Świętego Ducha.
Ja bardzo chciałabym wszystkich zaprosić do udziału w Marszu Niepodległości w przyszłym roku, ponieważ mogę nawet tutaj na przykładzie mojej koleżanki powiedzieć, że budzi się patriotyzm podczas takiego marszu.
Jak najbardziej też popieram tutaj moich przedmówców i warto uczestniczyć w takim marszu, żeby się jednoczyć, dbać o ten patriotyzm.
To już wszystko na dziś. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy naszym gościom, dziękujemy słuchaczom i zapraszamy na kącik informacyjny.